Szczęść Boże. Witam wszystkich obecnych w trzecim dniu naszych rekolekcji. Widzę, że zapamiętaliście, że ta strona jest lepsza. O, słuchalność na tej stronie jest lepsza. Witam serdecznie wszystkich tych, których już pomału rozpoznaję. Witam też tych, których dotychczas nie widziałem. Przypominam, że rekolekcje, które są głoszone od niedzieli, mają tytuł Kryzys, udręka czy szansa. Mówiliśmy sobie w niedzielę, poniedziałek i porozmawiamy dzisiaj również o tym, jak można odnaleźć siebie w tym haśle. Myślę, że dzisiaj już większość z obecnych jakoś się w nim odnajduje, w tym rozumieniu kryzysu jako cierpienia. Myślę, że to jest tym głównym powodem, dla którego tu się też gromadzimy. Doświadczenie trudu. Doświadczenie zmagania. Ale mówiliśmy już trochę też o tym, że ten kryzys w małżeństwie, który ujawnia, uwypukla, pokazuje kryzys osoby, kryzys każdego z nas, który pokazuje, że ten kryzys nasila się, pozwala doświadczać po to, aby wzmagać nasze poszukiwanie miłości. Mówiliśmy sobie o tym wczoraj, że tą miłością, prawdziwą miłością, której pragnienie nosimy w sercu od początku, kiedy pojawiamy się na tym świecie, jest miłość w rozumieniu świętego Pawła, który wyraża ją w liście do Koryntian, jako miłość dojrzałą, miłość, która wszystko wybacza, miłość, która nie szuka swego. Ale mówiliśmy też, że w tym tekście tego rozdziału, w którym jest mowa o tej miłości, święty Paweł mówi o tym, że jest czas bycia dzieckiem i w tym czasie bycia dzieckiem postrzega siebie i świat oczami dziecka, też swoją relację ze światem. A gdy się stał mężem, przyszedł czas na odpowiedzialność, na dojrzałą miłość. Mówiliśmy też o tym, że miłość nie jest uczuciem, jest postawą, wyborem, a więc trzeba ją w sobie wzbudzać, trzeba ją rozwijać, trzeba ją chcieć w sobie odnaleźć. Bo miłością jest Pan Bóg, miłością jest Pan Jezus. I otwartość na Niego, i tym zakończyliśmy wczorajsze rekolekcje, abyście chcieli otwierać się na obecność Pana Boga w swoim życiu od razu. Wczoraj też był taki czytany przez księdza Jana tekst pod tytułem Nadzieja. Tekst, którym padło, że nadzieja nigdy nie umiera. Myślę sobie, że to jest też takie połączenie tego naszego spotkania i tych wywodów, które tutaj Wam głosiłem, spuentowanie tym głosem ojca Jana Pałygi. Bo chciałem dzisiaj Wam powiedzieć, co to znaczy szukać, otwierać się na Pana Boga w swoim życiu. No bo myślę sobie, że w takim odruchu, porywie serca, potrzebie, wszyscy tu zgromadzeni, na pewno, skoro się tu pojawiamy, przychodzimy, mamy taką przeświadczenie, że chcemy otwierać się na Pana Boga, że chcemy, żeby był w naszym życiu, żeby działał. Ale co to znaczy? Jak to dotknąć? Jak to poczuć? Jak to zauważyć? Przecież tak wiele doświadczeń, tych, które składają się na tą udrękę z naszego hasła rekolekcji, pokazuje coś odwrotnego. Wierzyłem, że będzie wszystko dobrze. Miałem nadzieję, że tym razem to już będzie koniec. I co? I kolejny zawód. Gdy tak to sobie myślę, tak to postrzegam, tak widzę, tak powtarzam często w rozmowach, często w tych właśnie trudnych kłótniach małżeńskich, w których to wyrzucamy sobie nawzajem, że ile razy, ile jeszcze, jak długo można być tak naiwnym, jak długo można tak wierzyć, ileż można tą nadzieję żywić. A no właśnie, tej nadziei i tej wiary żywić długo nie można. Bo ta nadzieja i ta wiara jest wiarą w człowieka i nadzieją na zmianę człowieka, na zmianę przeze mnie tego człowieka. To nie jest ta nadzieja, o której mówił ksiądz Jan. To tak jak nie ta miłość, tak nie ta nadzieja i tak nie ta wiara. Wszyscy jak tu przychodzimy, na pewno nie mamy problemu z tym, żeby powiedzieć wierzę w Boga. Jesteśmy przekonani o swojej wierze. Ale jednakowoż, kiedy przychodzi w życiu dokonać wyborów, to dokonuje je pod kątem mojego rozeznania. Pod kątem tego, co ja chcę osiągnąć, co ja chcę uzyskać, co ja uważam za potrzebne dla mnie, dobre dla mnie. I rodzi się pytanie, jak mogę, mimo tego przekonania, mojej otwartości, mimo tej chęci i pragnienia, które chyba uświadamiamy sobie wszyscy, odczucia w swoim życiu miłości Pana Boga, jak mogę to tak naprawdę w sobie zobaczyć? Jak mogę to w swoim życiu zobaczyć? Skoro ciągle w codziennym postępowaniu szukam siebie, szukam swojego rozeznania, swojego wyboru, swojej prawdy, swojego dobra. To nie znaczy, że Pan Bóg chce jakiegoś zła dla nas. Nie. Ale wszyscy, którzy przeżyliśmy, przeżywamy w jakiejś fazie kryzys małżeński, być może inne kryzysy w swoim życiu, wiemy, że trud, cierpienie, które się z tym wiąże, które się wtedy rodzi, które powstaje, które doświadczamy, bunt, złość, niezgoda, która w nas powstaje, przeświadczenie o złu, które nas dotyka. Po czasie, kiedy patrzymy wstecz, zaczyna zgoła inaczej wyglądać. Któż z nas, kiedy doświadcza utraty pracy, nie myśli o tym, że spotkało go zło? Zapewne tak jest. W takim oglądzie bezpośrednim można tak to zobaczyć. Ale jeśli się okazuje, że ta praca tak naprawdę była moją niewolą, że ta praca nie pozwalała mi odkrywać prawdziwych wartości w moim życiu, że ta praca zabierała mi czas, który mógłbym poświęcić na rozwój duchowy, zniewalała mnie. Zawsze jak o tym myślę, czy mówię w kontekście pracy, to mam taki obraz, może źle mówię, bo nie wzrokiem go ogarniam, ale pochodzi z jednej z audycji, w których zadzwonił słuchacz do tej audycji Poradnia Uzależnień, którą prowadzę w Radiu Józef, i podzielił się doświadczeniem utraty swojego życia, swojej rodziny, swojej żony, dzieci i w konsekwencji również tej pracy, którą właśnie tak bardzo chciał zachować, że aż utracił to wszystko, co było najcenniejsze. Dopiero gdy ją utracił, zobaczył tak naprawdę, co miało prawdziwą wartość. Zobaczył, co jest cenniejsze. Obecność bliskich czy obecność współpracowników. Odczucie potrzeby bliskości potrzeby obecności, oczekiwania przez bliskich w domu, czy potrzeby 16, czasami więcej, godzin aktywności zawodowej, często wcale nie za adekwatne pieniądze. Dopiero wtedy, gdy to tracimy, możemy to zobaczyć. Nie zawsze to widzimy. Ten kryzys, który dzisiaj jakoś tam w waszym doświadczeniu życiowym powoduje, że tu się spotykamy, jest taką szansą właśnie. Szansą na to, żeby zobaczyć, że ten trud, to co dzisiaj widzę i wydaje mi się, że jest złem w moim życiu, co według mnie jest utratą jakiegoś dobra, co dla mnie jest trudnością i wielkim wyrzeczeniem, bo mam inny plan na moje życie, za jakiś czas mogę zobaczyć zgoła innym wzrokiem. Ja mam w swoim doświadczeniu takie wydarzenia, wiele ich jest i dzisiaj widzę je bardzo wyraźnie, ale podzielę się takim może najbardziej przemawiającym. Byłem w swoim zniewoleniu. W zasadzie rodzina była w rozsypce. Pan Bóg pokazywał mi bez mojej świadomości w różny sposób, że jest to czas, w którym powinien się zatrzymać. Nie zatrzymywało mnie to. Jednym z takich sposobów pokazywania tego były wypadki samochodowe, którym ulegałem. Były 3. Pierwszy prawie bez konsekwencji, drugi z konsekwencjami finansowymi, trzeci z konsekwencjami zdrowotnymi. I nawet kiedy leżałem z złamanym kręgosłupem w szpitalu, nie myślałem o tym, że jest to miejsce, moment w moim życiu, który ma być momentem zwrotnym. Zanurzyłem się w krzywdę, zanurzyłem się w poczucie odrzucenia, poczucie straty. Dopiero dzisiaj, kiedy patrzę na to wstecz, z perspektywy wielu lat, widzę te wszystkie fakty w moim życiu jako dotknięcia palcem Bożym, które na tamten moment były dla mnie dotknięciami traumy, cierpienia, trudu, buntu, a dzisiaj widzę, że były to momenty, w których za każdym razem ja mogłem dokonać zmiany w swoim życiu. Wtedy było tego jeszcze za mało. Wtedy było potrzeba jeszcze więcej. Wtedy było potrzeba, żeby przed rok Ducha Świętego, żebym ja w nim się jakoś otrząsnął. Ale dzisiaj wiem, że można było to zrobić za każdym razem, za każdą tą sytuacją. Dzisiaj jestem przekonany, że mogłem to zrobić na skutek, czy po każdej z kłótni, tych, które miały miejsce, gdy moje małżeństwo miało 4 lata stażu i te, które miały miejsce, kiedy miało 10 i więcej. Już wtedy mogłem zmienić swoje życie. Ale tego nie wiedziałem. Dzisiaj mogę o tym mówić. Dzisiaj mam nadzieję, że słysząc to, jutro nie powiecie, żeście nie wiedzieli, że można zmienić swoje życie. Można. Można w każdym trudzie, w każdym złu, które tak nas dotyka dzisiaj, zobaczyć jakąś szansę. To nie tak, że Pan Bóg dopuszcza świadomie, specjalnie, że krzywdził mnie. Nie, tego wcale tak nie widzę. Choć był czas, że tak na to patrzyłem. Dzisiaj wiem, że to wszystko były moje wybory. One nie były wolne, choć ja tak to widziałem. One były pod wpływem mojego zniewolenia. Zniewolenia światem, zniewolenia potrzebą błyszczenia, potrzebą zdobywania majątku, zdobywania znaczenia, poklasku. To był ołtarz, na którym kładłem siebie, swoje zdrowie, swoje życie, swoich bliskich. Wszystko. Dzisiaj, kiedy mam wielką wdzięczność Panu Bogu za to, że wiem, że mogę być wolny. I wiem, że kiedy z tej wolności korzystam, kiedy jestem jej świadom, kiedy właśnie staram się być odpowiedzialny, to gdy przychodzą trudy, gdy przychodzą konsekwencje moich wyborów, wiem, że są moje. To nie jest tak, że ja nie popełniam błędów. Ale dzisiaj staram się za nie obarczać żony. Co było absolutnym, automatycznym odruchem. Innymi słowy, ta zmiana, którą dzisiaj można rozpocząć, którą, a być może już jesteście w jakimś momencie tej zmiany, na pewno niektórzy, których tu rozpoznaję, którzy są uczestnikami warsztatu 12 kroków dla chrześcijan, jakąś tutaj już doświadczenie własne mają. To otwieranie się na Pana Boga to jest szukanie Jego obecności w moim życiu. To jest chęć widzenia tego, że jest, że działa. Pamiętam, jak zawsze mówiłem sobie, oczywiście wtedy, gdy się użyło po mojej myśli, że fajnie, widocznie tak miało być, przypadek. Ale jak się układało nie po mojej myśli, też tak mówiłem. Nie chciałem zobaczyć, że w tych wydarzeniach, takich zwykłych, dzisiaj bardzo to wyraźnie dla mnie jest widoczne, w takich zwykłych, codziennych wydarzeniach jest obecny Pan Bóg. Często znacznie bardziej tam, gdzie nie spełniają się moje oczekiwania, tam, gdzie są przeszkody, tam, gdzie są trudności w realizacji moich widzimisię. Myślę sobie, że wielu z Was jest gotowych dziękować Panu Bogu za wydarzenia pozytywne w swoim życiu. Tak samo było ze mną. Kiedy już powróciłem, czy zacząłem, powiedzmy, powracać na łono Kościoła po 20-letniej nieobecności, zacząłem dziękować Panu Bogu za wydarzenia, które miały miejsce i które widziałem w swoim życiu jako pozytywne, czyli były zgodne z moim oczekiwaniem. To były te dobre wydarzenia, bo ja na nie czekałem. I wtedy dziękowałem. Ale wtedy, gdy wydarzały się te, których nie oczekiwałem, kiedy praca, którą przed chwilą dostałem i byłem przekonany, że dał mi ją Pan, bo za nią dziękowałem bardzo, po 2 tygodniach, kiedy ją utraciłem, bardzo złorzeczyłem. Bardzo narzekałem. Taka niekonsekwencja w takim odbiorze obecności Boga w moim życiu była bardzo długo obecna. A potem usłyszałem takie pytanie. Pytanie, które wraca do mnie w różnych momentach, w różnych sytuacjach, czasami dla mnie całkowicie zaskakujących. Powraca. Jest dla mnie dzisiaj pytaniem bardzo ważnym. Pytaniem o otwartość na Pana Boga. O otwartość na Jego ścieżkę, na Jego drogę, którą chcę mi pokazać. To nie jest pytanie, czy wierzę w Boga. To jest pytanie, czy wierzę Bogu. Czy wierzę, że to, co mnie spotyka, to, czego mam szukać, to, co jest moim przeznaczeniem, to jest moim wyborem, to jest moją potrzebą, którą odnajduję też w sobie, wtedy, gdy się zbliżam do tego, co jest dla mnie przygotowane. Czy chcę to odkrywać? Odkryć to mogę tylko przez doświadczenie. Z czasem przyjdzie oczywiście dar rozeznania, ale najpierw jest doświadczenie, konkret, wydarzenie. Nadzieja, że w moim życiu będzie dobrze. Nadzieja, że w moim życiu będzie najlepiej, jak może być, jest całkowicie uprawniona. Powinna być w nas. Ale to nie jest ta nadzieja na to, że będzie tak, jak ja chcę. Moje dobrze nie zawsze pokrywa się z tym, co dla Pana Boga jest dobre. Dzisiaj to bardzo wyraźnie wiem, bardzo mocno doświadczam. Siłą rzeczy przez większą część swojego życia patrzyłem na świat, myślę, że to jest też jakoś tam Wam nieobce, jako na świat doczesny, jako na świat zamknięty, jako na całe moje życie. To, co mogłem ogarnąć wzrokiem, rozumem, wydawało mi się być katalogiem zamkniętym. Nic ponad. Dzisiaj wiem, że tak nie jest. Że to, co jest moim doświadczeniem, to, co jest dotykalne dla mnie, namacalne w świecie doczesnym, jest tylko etapem, fragmentem. Nie wiem, choć wierzę, że dalej będzie tylko lepiej. Ale nie wiem, jak będzie. Wiem, że spotkam się, czy spotkać się mogę z Panem Bogiem. Wiem też, bo usłyszałem swego czasu na mojej drodze nawrócenia, spotkałem wielu ludzi, między innymi takiego księdza, który powiedział rzecz dla mnie bardzo ważną i powiedział to tak strasznie wprost, tak bardzo mocno. Bardzo mi to pomogło na tamten czas, myślę, że też jakoś Wam może pomóc. Na moje pytanie, czy Pan Bóg pomaga, czy naprawdę pomaga, gdy się czyni dobro? Powiedział, musi pomóc. Jeśli naprawdę czynisz dobro, Pan Bóg musi pomóc, bo jest dobrym absolutnym. Gdyby nie pomógł, to by sobie zaprzeczył. Myślę, że w tym jest tak olbrzymia nadzieja, ale też i kierunkowskaz. Przez doświadczenie. Do rozeznania, co jest naprawdę dobrem. Czy dobrem w kontekście kryzysu małżeńskiego jest ciągła chęć poprawiania, popychania, pokazywania palcem, co jest źle w drugim? Czy też może koncentracja na tym, co ja w sobie mogę zmienić? To pytanie zawsze można sobie zadać. Jeśli nie jest tak, że jestem szczęśliwy, jeśli nie jest tak, że mam pokój w sobie, to zadaj sobie pytanie, co możesz zmienić? Nie na zewnątrz. Nie przestawienie mebli. Nie zmiana miejsca zamieszkania. Na pewno nie zmiana relacji. Co mogę zmienić w sobie? Czy wiem, że mogę? I czy wiem co? Ta nadzieja na to, że jeśli podejmuję decyzję, że będę czynił dobro, że chcę je czynić, otwartość na obecność Pana Boga przez fakty, przez doświadczenia, przez ludzi, których stawia na mojej drodze. I to nie tych, których znam, często tych, których w ogóle nie znam. Tych właśnie, którzy wpływają na mnie w sposób taki, że ja się buntuję, złoszczę, że najchętniej bym wyciągnął coś ciężkiego i potraktował tego człowieka w sposób no, co najmniej niegodny. Takich ludzi spotykamy na co dzień. W tramwaju, na ulicy, w sklepie, w kolejce do kasy. Co mogę zmienić w sobie, żeby nie przynieść złości, niezgody, buntu, agresji albo skrzywdzenia do domu? Aby nie musieć tego, co zbieram, rozładować w relacji mi najbliższej. Co mogę zmienić w sobie? Aby można było sobie odpowiedzieć na pytanie, czy mogę i co mogę, to wykorzystując to przesłanie nadziei, wykorzystując tą świadomość postawy miłości, starając się wchodzić w taką wolność właśnie z odpowiedzialnością powiązaną. Mogę próbować stawać w prawdzie. Nie stawiać innych w prawdzie, tylko stawać w prawdzie. Przed sobą samym i przed Panem Bogiem w prawdzie o sobie. Takim codziennym efektem stawania w prawdzie o sobie jest oczywiście poczucie potrzeby skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania ze spowiedzi. No bo skąd miałaby się wziąć ta potrzeba, jeśli nie staje w prawdzie ze sobą? Wtedy wysyłam wszystkich innych do spowiedzi, tak? Ale sam nie potrzebuję. Co mogę w sobie zmienić? Właśnie to. Nie zachęcam też do takiej pokory fałszywej, takiej pokory zaciskania zębów. To znaczy co? To znaczy, że mam znieść tego mojego męża, tą moją żonę, taką jaką jest, bo mam akceptować ją taką jaką jest. I w związku z tym on, ona może to wszystko co robi, robić, a ja mam się na to godzić. I tak, i nie. Rzeczywiście akceptować drugiego trzeba takim, jakim jest. Bo to jest prawda. Taki jest. Nie do nas należy, nie do mnie na pewno, sądzić kogokolwiek, czy jest dobry, czy zły, grzeszny, czy niegrzeszny. Grzeszy bardziej, grzeszy mniej. Co to znaczy bardziej, co to znaczy mniej? Od czego, od kogo, jak? Ja tego nie wiem. Jeśli jego grzech mnie dotyka, tak, to wiem, to czuję, to doświadczam. I o tym mogę powiedzieć. O tym powinienem powiedzieć. Ale nie sądzić. Co mogę zmienić? W sobie. Co jeszcze w sobie mogę zmienić, żeby relacja była lepsza? Żeby może w ogóle zaistniała, bo być może jej nie ma. Co mogę zmienić? Żeby móc zmienić, muszę zobaczyć, jak jest. Zobaczyć prawdę. I ta prawda, jeśli staję w niej, w obliczu Pana Boga, jeśli mam na to otwartość, jeśli chcę odebrać tę prawdę i usłyszeć sam od siebie, jaki jestem, ona mnie wyzwoli. Pewnie, że nie kompleksowo. Pewnie, że nie od razu. Ale w tym aspekcie, który zobaczę, w tym błędzie, który zobaczę, że popełniam, jak zobaczę, że popełniam, to mogę to zmienić. Jeśli tego nie widzę, jeśli to relatywizuję, jeśli w jakikolwiek sposób to wypieram, racjonalizuję, usprawiedliwiam. Takie piękne, w cudzysłowie, usprawiedliwienie, które dzisiaj robi kolosalną furorę, uogólnianie, generalizacja. Czyli minimalizowanie mojego udziału, mojego wkładu zła w moje życie. Wszyscy tak robią. Nie wszyscy mnie interesują. Jeśli będę chciał zmieniać wszystkich, to znaczy, że nie zmienię nikogo. A ja mam zmieniać siebie. Też i po to, żeby dać przykład drugiemu. Żeby pokazać drugiemu, że można to zmienić. Nikt tak na nas nie działa, jak doświadczenie takie w towarzystwie, które znamy. Nie wiem jak tu obecnie, ale ja mam takie doświadczenia właśnie widzenia własnymi oczami takich nawróceń, nawróceń właśnie bardzo takich gwałtownych, bardzo radykalnych, ze świata występku do żarliwej wiary. Takie świadectwo takiej zmiany, ale każda inna zmiana, mniejsza czy większa, może być równie szokującym, ważnym i powalającym świadectwem. Takie świadectwo naprawdę ma siłę rażenia. Zmusza do refleksji, zmusza do zastanowienia, zmusza zadania sobie pytania, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że ktoś nagle tak się zmienia? Jak to jest możliwe, że ktoś, kogo znam i wiem, że w takiej sytuacji stresu, trudu, ciężkich wyborów, trudnych wydarzeń, zawsze był zaniepokojony, zły, agresywny. Nagle stał się spokojny. Nagle nie musi używać słów wulgarnych. Nagle nie musi podnosić głosu. I to nie jeden dzień, bo to każdy potrafi. Nie tydzień, bo też wielu by to mogło. Ale wiele miesięcy, a później lat. Co w sobie mogę zmienić? Jak mogę sobie dać szansę zobaczenia tego, co w sobie mogę zmienić? Jak wzbudzić w sobie pragnienie stawania w prawdzie? Samemu ze sobą wobec Pana Boga. Jak wzbudzić w sobie potrzebę korzystania z sakramentu pokuty i pojednania? Jak wzbudzić sobie potrzebę dotykania, odczuwania Pana Boga w swoim życiu? Na pewno modlitwą. Nie jej odmawianiem, nie jej wypowiadaniem, tylko modlitwą. Taką, która jest rzeczywistą relacją. Tak jakbyśmy rozmawiali z drugim człowiekiem, z osobą. Z osobą boską. Na pewno drugi człowiek. Człowiek, który sam się zmaga. Człowiek, który sam ma takie doświadczenie. Człowiek, który sam przeżywa trudy lub przeżył te trudy. Taki, który może nam pokazać drogę. Taki, który swoim życiem, swoim postępowaniem zwraca naszą uwagę. Taki, który jest właśnie kimś takim, o kim myślimy, czy mówimy sobie, taki chciałbym być. Albo chciałbym, żeby moja żona, mąż był taki. Są takie miejsca. Są takie możliwości. Taką formą już pomocy jest uczestnictwo w tych rekolekcjach. Ale są też takie możliwości jak wspólnoty. Wspólnota Sychar, o której tu mówiłem, wspólnota trudnych marzeń, która się spotyka tu właśnie na Skaryszewskiej w Centrum Pomocy Duchowej. Staraniem której i stowarzyszenia, które przy niej powstało, są prowadzone warsztaty 12 roku dla chrześcijan. Właśnie warsztaty, które prowadzą ku wolności, ku uwolnieniu ze zniewoleń. Ku możliwości pełni życia. Życia w pełnej prawdzie ze sobą i o sobie. Po to, aby być spokojnym, pogodnym, pełnym miłości Pana Boga małżonkiem, rodzicem, dzieckiem, bratem, bliźnim.
było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka Otta, nazwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w 5 krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że człowiek już długi czas czeka, rzekł do niego: czy chcesz być uzdrowiony? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już dochodzę, inny schodzi przede mną. Rzekł do niego Jezus: wstań, weź swoje łoże i chodź. I natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził. Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc Żydzie do uzdrowionego: dziś jest szabat, nie wolno ci wnieść twojego łoża. On im odpowiedział: ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: weź swoje łoże i chodź. Pytali go więc: cóż to za człowiek ci powiedział? Weź i chodź. Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Po tym Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, nie grzesz więcej, aby ci coś gorszego się nie przydarzyło. Człowiek ów odszedł i doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił, i dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w szabat. Oto słowo Pańskie. I my też czasem leżymy, jak ten Łazarz, nie przed sadzawką, ale przed rodziną naszą i przed naszym wielkim problemem. Pomyślcie na ten temat. Być może Chrystus dziś, jutro zechce was podźwignąć jak tamtego człowieka. Ale póki co w kontekście Wielkiego Postu posłuchajcie. Via Dolorosa. Gdy wchodziłem na nią, wydawało mi się, że wstępuje wieczność, która się stała jednym dniem, a ciemność większa niż mrok duszy Kajfasza w czasie gwałtownych przeciwieństw, w którym rodzi się nowa miara dobra i zła. W czasie tej drogi zrozumiałem, że sny mogą znaczyć to samo, co rzeczywistość, a prawda to samo, co fałsz. Że lęk przed śmiercią rodzi się ze sprzeczności między tym, co jest i co być powinno. Jest zapisem naszych zwycięstw i klęsk. Zrozumiałem, jak trudno jest żyć na rozdrożu negacji i nienasycenia w marnym cieniu poznania. I z tą świadomością szedłem krok za krokiem po Twoich śladach, Boże. Ciężko mi było i smutno, gdy w śmiechu i krzyku gawiedzi rozpoznałem swój głos na krzyżu i niewidoczny stygmat winy na czole. Zbyt wiele było we mnie rozpaczy i kłamstw, obłudy, a za mało miłosierdzia i czystego serca. Dlatego przebacz mi, Boże, i pozwól iść tą drogą aż do góry poznania, gdzie miłość i śmierć stopiły się w jedno, a Bóg odbijał od brzegu okrucieństwa i stanąłem nad krawędzią płaczącej góry, czując jak drzewo, które uderzył piorun. Tam poznałem moją ograniczoność i małość, niekształtne ściany moich myśli i próg moich możliwości. I tak dotarłem do miejsca po jej śmierci. Gdzieś w powietrzu wirowały słowa Twojej skargi. Boże mój, czemuś mnie opuścił. I pokrzyki brzmieli, stąd z krzyża. Nie masz racji. Skoro jesteś Bogiem, stąd z krzyża. I tak umierałeś w samotności, bólu, pogardzi, gawiedzi, a może i mojej, wyczyszczonych oczu, gapił. Patrzony w to miejsce, myślałem o swoim życiu i tym, co mączy w jego wiek. Wtedy nie wiem, po raz który stwierdziłem, jak niewiele wiem o sobie. Wyszło mi z moich myśli, że jestem człowiekiem małym, bo trochę tchórzem, bo trochę egoistą, że nie potrafię umrzeć za prawdę, ani zaświadczyć o niej, że boję się drogi, która prowadzi do ciebie i nie chcę się wyrzec tego, czego wyrzec się trzeba. Powtarzam, nie chcę się wyrzec tego, czego wyrzec się trzeba. Ale ty, Panie, o tym wszystkim wiesz więcej niż ja. Znasz moje myśli i modlitwy, które nie są modlitwami, tylko poruszaniem wad i moją wiarę pełną zwątpień i próżnię mego serca i obojętność wobec Ciebie i wiele innych niepochlebnych rzeczy. Nie sądź mnie, Boże, według grzechów moich i przyjmij mnie takim, jakim jestem, o to Cię proszę, w miejscu śmierci Twojej, a my Cię, Boże Wszechmogący, prosimy w tym oto Kościele. Daruj i przyjmij mnie takim, jakim jestem, uratuj moje małżeństwo i dom rodzinny i dzieci moje. Zamiast modlitwy wiernych powiemy sobie tylko trzy razy, który za nas cierpiał rany, który za nas cierpiał rany, który za nas cierpiał rany.